Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Pod hasłem Zmieńmy przyszłość dla pokoju z troską przybyli dziś do Watykanu przedstawiciele 137 szkół pokoju z 98 włoskich miast i spotkali się z papieżem. Grecko-katolicki egzarchat odeski mocno angażuje się w posługę duszpasterską w szpitalach pośród toczącej się na Ukrainie wojny. W tym roku mija 30 lat od ludobójstwa w Rwandzie, które kosztowało życie miliona Tutsi. O świadectwach okazywanego wówczas przez część osób heroizmu opowiada ojciec Maciej Jaworski. 19 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Do Watykanu przybyli dziś przedstawiciele 137 szkół pokoju z 98 włoskich miast. Spotkanie pod hasłem Zmieńmy przyszłość dla pokoju z troską ma być okazją do wspólnego zastanowienia się nad tym, jaką przyszłość budujemy i jaki świat przekażemy młodym pokoleniom. Wskazuje na to ojciec Enzo Fortunato, który uczestniczy w watykańskim szczycie pokojowym młodych, a jednocześnie przygotowuje majowe spotkanie dzieci z Franciszkiem.
Perché anche giovani...
Także młodzież musi zdać sobie sprawę z tego, że przyszłość zależy od najmłodszych, a dzieci mogą też motywować młodych, by nie byli rozkojarzeni. Młodzi mają prawo i obowiązek bycia protagonistami nowego świata. Oni nas popychają ku rzeczom lepszym. Papież powiedział rzecz bardzo ciekawą, że mniej ufa dorosłym, stawia na młodzież, a największą ufność pokłada w dzieciach.
To od was zależy przyszłość i wy macie ją tworzyć. Nie możecie być biernymi widzami, mówił papież na audiencji dla uczniów szkół pokoju. W sposób szczególny zachęcił młodych, by byli siewcami pokoju, pamiętając o swych rówieśnikach na Ukrainie i w strefie Gazy.
Pensate ai bambini che sono in guerra.
Pomyślcie o dzieciach na wojnie. Pomyślcie o dzieciach ukraińskich, które zapominają się uśmiechać. Módlcie się za te dzieci. Weźcie je sobie do serca. Dzieci na wojnie. Pomyślcie o dzieciach w strefie Gazy. Ostrzeliwanych, wygłodniałych. Myślcie o dzieciach. Niech teraz, w chwili ciszy, każdy z nas pomyśli o dzieciach ukraińskich i w strefie Gazy.
Ai bambini ucraini e ai bambini di Gaza.
Pontyfikat świętego Jana Pawła II trzeba koniecznie dokumentować dla przyszłych pokoleń. Naszym zadaniem jest ocalenie i przekazanie tego wielkiego dziedzictwa, mówi ksiądz Dariusz Giers. Jest on administratorem Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, a zarazem świadkiem pontyfikatu.
Jak podkreśla, upływający czas sprawia, iż wielkie zadanie stoi przed świadkami pontyfikatu, muszącymi dzielić się swym doświadczeniem. Jednym z nich jest dziekan Kolegium Kardynałów, który 27 kwietnia o godzinie 17 będzie przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra uroczystej Eucharystii z okazji 10. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.
To już jest 10 lat od kanonizacji, natomiast dla tych, którzy nie uczestniczyli, mają 10 lat, na przykład dzieci, czy mają 18 lat, nie spotkali już Ojca Świętego, dla nich to będzie też przypomnienie o kimś wielkim, o największym z rodu Polaków.
Na początku kwietnia grecko-katolicki egzarcha odeski biskup Michajło Bubniej poświęcił 3 kaplice w placówkach medycznych w Lubaszywce, w Radijivce i Jużnoukraińsku. Całe te tereny znajdują się dosyć blisko linii frontu, więc jak podkreśla hierarcha, szczególnie cierpią w wyniku ostrzału. Szpitale są przepełnione, mają braki w wyposażeniu. Przy tym wszystkim potrzeba więc różnych rodzajów wsparcia, także tego duchowego. Biskup Bubniej z dumą zaznacza, że już 10 kapelanów medycznych służy w jego egzarchacie.
I podczas tych rozmów i tych oświadczeń kaplic...
Podczasowych rozmów i poświęceń kaplic widzieliśmy twarze tych lekarzy i personelu medycznego, a także pacjentów i dostrzegliśmy w nich nadzieję. Zobaczyli, że nie są sami, że są szczególnie wspierani przez Kościół, ponieważ kiedy przyjechaliśmy poświęcić te kaplice, przywieźliśmy również różne środki medyczne. Udało nam się więc bardzo dobrze nawiązać współpracę z tymi szpitalami.
Współpracę z tymi lekarniami.
Mija 30 lat od ludobójstwa w Rwandzie, które kosztowało życie miliona Tutsi. Przez cały kwiecień w całym kraju trwają uroczystości upamiętniające tę tragedię. Trwa też zbieranie świadectw o ludziach, którzy w tym mrocznym czasie dali świadectwo heroicznej miłości, przekraczającej etniczne podziały. Dokumentuje je polski karmelita, ojciec Maciej Jaworski, z którym rozmawia Beata Zajączkowska.
30 lat od hekatomby, którą święty Jan Paweł II jako pierwszy na świecie nazwał ludobójstwem, wydaje się już odległym czasem. Na ile, ojcze, ta tragedia wciąż naznacza codzienność Rwandyjczyków.
Teraz w Rwandzie przychodzą na świat dzieci właśnie z pokolenia 30-latków, które rodziło się albo w okolicznościach wojennych, albo bezpośrednio powojennych. I oni są tym bezpośrednim pomostem między pokoleniami, tym bezpośrednio zranionym w dorosłości, czyli dziadków, a tym, które teraz na świat przychodzi czy rośnie. I tutaj pamięć, stopień cierpienia zależy od rodziny, okoliczności, w jakich żyli podczas trudnych lat 90. Konflikt, nie zapomnijmy, wybuchł 1 października 1990 roku, a trwał przez długie lata, w różnych jego fazach, z różnym nasileniem. Ludobójstwo, które wspominamy, miało miejsce w roku 1994. Pytasz, na ile ta tragedia obecna jest w codzienności Rwandyjczyków. Po pierwsze, poprzez widoczne znaki. Kraj usiany jest bowiem pomnikami, grobami ofiar. Są one widoczne przy drogach, kościołach, szkołach. Trudno ich nie zauważyć. To codzienna obecność taka symboliczna, która przypomina o tej historii. Po drugie, poprzez coroczne obchody kwietniowe, systematycznie organizowane przez administrację państwową. Po trzecie, też jakby każdy nosi w sobie osobistą pamięć tamtych wydarzeń. I tu jest przestrzeń na takie osobiste historie, różne konteksty, różny stopień cierpienia. Do tego Kościół w swoim kalendarzu liturgicznym przewiduje też jeden dzień modlitw za wszystkie ofiary konfliktów w kraju. Jest taki dzień bardziej inkluzywny niż tylko modlitwa za ofiary ludobójstwa, bo nie ogranicza się jedynie do ofiar z roku 1994.
Misyjną pasją ojca jest zbieranie świadectw o działaniu Jezusa w sercach Rwandyjczyków, także w tym mrocznym czasie. Czy spotkał ojciec ludzi, którzy, powiedziałabym, w sposób wręcz heroiczny w czasie ludobójstwa dawali świadectwo życiu, wierze i braterstwu przekraczającemu podziały etniczne?
Oj, marzy mi się taka pielgrzymka po Rwandzie śladami męczenników, śladami właśnie świadków z tego czasu. Tak właśnie przejechać śladami tych świeckich, czy zakonnic, czy kapłanów, którzy życie oddali za bliźnich. Zapewniam, że odwiedzilibyśmy każdy zakątek tego przecież tak pięknego kraju. Co krok znajdziesz tu ślad heroizmu. Nie tylko grobów czy więzień, ale heroizmu.
Spróbujmy więc przejść tę pielgrzymkę heroicznych świadków wiary.
Próbując narysować mapę męczenników Rwandy, to w każdym zakątku znajdą się właśnie świadectwa. No raptem na pierwszym skrzyżowaniu po wyjeździe z lotniska. No, pielgrzymi mogliby odwiedzić chociażby piwnicę w domu sióstr dobrego pasterza. Kilkanaście postulantek, nowicjuszek stanęło twarzą w twarz. No powiedzmy to jasno, z diabłem w postaci pijanych bojówkarzy. Jedna z nich klęknęła przed nimi, jak mówią świadkowie, jakby w uniesieniu powiedziała: gdybyście wiedzieli, jak pięknym jest to miejsce, gdzie chcecie nas wysłać. Ci zbrodniarze zrozumieli, o co chodzi. Odeszli. Gdy drugi raz przyszli, inna, młodziutka, sparaliżowana wręcz strachem ludzkim, a z chrześcijańską odwagą, stanęła twarzą w twarz z nimi i podniosła Biblię. Obok postulantka miała w buzi już włożony granat. I ta dziewczynka, przestraszona tak po ludzku, powiedziała do morderców: nie macie takiej broni, by uczynić z was naszych nieprzyjaciół. I znowu spłoszyli się. Diabeł się spłoszył wobec takiej odwagi, takiej żarliwości, takiej wiary. Te młode dziewczyny swoje męczeństwo dopełniły w lesie przy wspólnej mogile, modląc się w agonii o zbawienie dla swych prześladowców. Tak wracając do tej mapy męczenników Rwandy, można by jeszcze zostać w stolicy. Niższe seminarium, chociażby w Ndera. No to są przedmieścia miasta. Kilka kilometrów, dosłownie cztery może, od tej piwnicy u sióstr dobrego pasterza. Tam swoje życie oddał heroiczny kapłan, ekonom tego seminarium. Do końca w bramie chronił swoich podopiecznych i za to zginął. W samym centrum miasta, w Kigali, tętniąca dziś życiem siedziba wspólnoty Emanuel. To jest owoc świętości kandydatów na ołtarze Cypriana i Dafrozy. Właśnie zaczął się proces beatyfikacyjny. Są tysiące ludzi, młodych często, które przychodzą tam na adorację. Naprawdę, rzuca na kolana. Można by wyjechać ze stolicy, chociażby jadąc tą drogą na wschód, tam gdzie ludzie jadą do parku, szukać żyraf i słoni, wstąpić do skromnego kościółka parafialnego w Mukarangie, gdzie proboszczem był niezwykły kapłan, Jean Bosco. W swej parafii w ciągu dnia przygotowywał do sakramentów uciekinierów wojennych, a w nocy z kamieniami w ręku odpierał ataki morderców. Z grupą chłopaków próbowali chronić te tysiące ludzi. Ale ostatniego dnia, gdy przed kościół przyjechał cały oddział uzbrojony po zęby, proboszcz obrońca stanął w bramie, mówiąc w twarz swoim przyszłym mordercom: chcecie wejść po nich? Musicie przejść przeze mnie. Ja tu jestem ich pasterzem.
Trudno było ojcu odkryć te niesamowite historie o ludziach, którzy byli światłem w ciemnościach ludobójstwa.
Nie musiałem szukać. Te historie same gdzieś do mnie przychodziły. Posługując dom rekolekcyjnym w Butare przez wiele lat, wysłuchiwałem nie tyle płaczu, cierpienia, ile bardziej właśnie świadectw dojrzałości wiary i miłości. Przyjechałem do Rwandy 10 lat po ludobójstwie, więc pierwsze łzy już były wylane. Ale starsi bracia, pamiętam, jak opowiadali, jak ludzie dosłownie na szkaplerz w habicie wypłakiwali się. Ale jednak po pierwszej dekadzie, po 10 latach, to już był czas jakby na integrację tych bolesnych doświadczeń. Coraz więcej osób właśnie po wysuszeniu łez zaczęło przypominać sobie coraz odważniej te świadectwa, których słuchałem z zapartym tchem. I one też, nie ukrywam, zaczęły zmieniać moją perspektywę patrzenia. Kościół chce jakby odzyskiwać wszystkich dla Boga, odzyskać wszystkich dla wspólnoty. Samo ludobójstwo zaczęło się w pierwszym tygodniu wielkanocnym. Tak więc i obchody teraz rocznicowe często przypadają na ten właśnie okres. Myślę, że to właśnie zmartwychwstanie daje nam gdzieś odpowiednią perspektywę, by odczytać całe to misterium tego grzechu, który tam się wtedy wydarzył. Na końcu jednak ufamy, że jest światło. I ufam, że Kościół nas ku temu światłu prowadzi. Również w Rwandzie.
Jan Paweł II. Teologia ciała. U podłoża słów, jakie wypowiadają szafarze sakramentu małżeństwa, znajduje się odwieczna mowa ciała, którą zapoczątkował Bóg, stwarzając człowieka mężczyzną i kobietą. Mowa, którą odnowił Chrystus. Ta odwieczna mowa ciała niesie w sobie całe bogactwo i głębie tajemnicy, naprzód stworzenia, z kolei odkupienia. Ciało ludzkie mówi mową, której ono samo nie jest autorem. Autorem jest człowiek, mężczyzna i kobieta, który odczytuje prawdziwy sens mowy, wydobywając na jaw oblubieńcze znaczenie ciała, jako integralnie wpisane w samą strukturę męskości lub kobiecości osobowego podmiotu. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.